Dynamiczne oświetlenie. 1 sierpnia 2008. Stawiając pierwsze kroki w fotografii lub amatorskim tworzeniu filmów wideo, bardzo szybko odkrywamy, że jakość uzyskiwanego obrazu zależy przede wszystkim od światła padającego na utrwalane obiekty. Nie inaczej jest w grafice komputerowej. Rola światła jest tutaj kluczowa. Decyduje o stopniu realizmu i jakości obrazu generowanego na ekranie monitora. Na szczęście za pomocą jednostek cieniujących i języków programowania HLSL i GLSL można łatwo kontrolować oświetlenie w scenie 3D. S. 126788. Nasze zadanie. Postaramy się utworzyć aplikację wyświetlającą kilka trójwymiarowych modeli, między którymi będziesz mógł przeskakiwać za pomocą klawiatury. Dodatkowo wiele innych opcji pozwoli na sterowanie typem, kolorem, a także natężeniem światła w scenie 3D. Przetwarzanie geometrii i wszystkie obliczenia związane z oświetleniem będą wykonywane za pomocą jednego z hadera wierzchołków. W grafice komputerowej obowiązują te same zasady, co w rzeczywistości. W momencie kontaktu światła z obiektem zachodzą dwa zjawiska. W pierwszej kolejności następuje interakcja światła z powierzchnią obiektu. Promień zostaje od niego odbity zgodnie z właściwościami materiału, z którego obiekt jest zbudowany. Ciała o gładkiej powierzchni odbijają światło w jednym kierunku, na przykład lustro. Obiekty o powierzchni matowej powodują rozproszenie padającego światła, na przykład matowa, chropowata ściana. Drugie zjawisko wiąże się z wnikaniem promieni do wnętrza ciała. W zależności od właściwości materiału światło może zostać zaabsorbowane, przepuszczone lub rozproszone w nim i dopiero potem przepuszczone. Zwykle wszystkie te zjawiska następują równolegle. Równie istotna jest barwa obiektu. Promienie padające na powierzchnię są odbijane lub pochłaniane w zależności od koloru światła i ciała. Jeżeli widzisz jakiś przedmiot na czerwono, oznacza to, że odbija on całe światło czerwone, a resztę pochłania. Jeżeli oświetlisz taki przedmiot wyłącznie światłem niebieskim, nie zawierającym koloru czerwonego, nabierze barwy czarnej. Pochłonie padające na niego światło niebieskie, nie odbijając w zamian żadnego, które mogłoby dotrzeć do twoich oczu. S. 126789. Rodzaje oświetlenia. W grafice komputerowej czasu rzeczywistego obliczenia związane z oświetleniem nie mogą trwać długo, bo znacząco spowolniłoby to renderowanie sceny. Dlatego wyróżniamy cztery podstawowe typy oświetlenia o różnym poziomie skomplikowania. Światło otaczające ang, ambient light, wypełnia całą renderowaną scenę równomiernie. Jeżeli wyświetlasz sześcian, który znajduje się w jakimś pomieszczeniu, to bez względu na jego położenie i orientację, każda z jego ścian będzie oświetlona przez światło otaczające w ten sam sposób, z tą samą intensywnością. Nie ma przy tym znaczenia, jaki model cieniowania zastosujesz, płaski czy efektowniejszy. Gouda. Każdy wierzchołek zostanie oświetlony identycznie, dlatego obiekt będzie miał jednolitą barwę i będzie widoczny dla ewentualnego obserwatora. Światło otaczające nie ma pozycji ani kierunku. Stanowi pewien poziom jasności sceny. Jedyne jego atrybuty to kolor i intensywność. Oświetlenia otaczającego powinieneś używać do symulowania ogólnego oświetlenia w scenie, aby oddać nastrój panujący w pomieszczeniu. Dobry przykład wykorzystania go to efekty atmosferyczne. Zmianę słonecznego dnia w pochmurny można zasymulować, zmniejszając intensywność światła otaczającego. Wszystkie obiekty w scenie równomiernie zbledną, jakby słońce znikło za obłokiem. Światło otaczające jest jedno i nie zależy od pozostałych świateł w scenie. Jeżeli jest w niej wyłącznie światło otaczające, końcowy kolor wierzchołka jest z nim zgodny. Światło emitowane ang, emitted light, nie pochodzi z typowego źródła znajdującego się w scenie, bo wydziela je sam obiekt. Przedmiot albo świeci, albo nie. Światło emitowane dodawane jest do końcowego koloru obiektu. Za jego pomocą możesz uzyskać takie same efekty wizualne, jak w wypadku światła otaczającego. Z oświetleniem rozproszonym ang, diffused light, mamy do czynienia wówczas, gdy promienie padają na jakąś powierzchnię i odbijając się od niej, wędrują do naszego około. W tym aspekcie nie różni się ono od pozostałych rodzajów oświetlenia. Aby jednak nastąpiło rozproszenie, w scenie musi się znaleźć źródło światła mającego kierunek punktowy. Reflektorowe, kierunkowe. Jego promienie padają tylko na te płaszczyzny obiektu, które są skierowane do źródła. Ściany znajdujące się z tyłu nie są oświetlane, tak samo jak lampa w pokoju nie rozjaśnia piwnicy. W wypadku oświetlenia rozproszonego musisz pamiętać o współczynniku intensywności oświetlenia, którego wartość zależy od wzajemnego położenia źródła światła i orientacji nieoświetlanej płaszczyzny. Oświetlenie rozproszone obliczamy, sumując światło emitowane przez poszczególne źródła. Uzyskany wynik dodawany jest do końcowego pomarańczowego koloru obiektu. Z połyskiem ANC Specular Light mamy do czynienia wówczas, gdy wyemitowane światło odbija się od gładkiej powierzchni i podlegając znikomemu rozproszeniu, bądź w ogóle nierozproszone, trafia wprost do naszego około. Połysk jest niezwykle często spotykany i na wielu powierzchniach widoczny jako znacznie jaśniejsza plama. Należy pamiętać, że jego intensywność zależy nie tylko od kąta padania światła, ale również od kąta, pod jakim obserwujemy obiekt. Algorytm oświetlenia sceny. Zajmiemy się teraz implementacją modelu oświetlenia najczęściej stosowanego w aplikacjach 3D i grach. Działanie tego algorytmu polega na obliczeniu i zsumowaniu wartości natężenia światła otaczającego, rozproszonego i połysku. Algorytm można zaimplementować w formie programu cieniującego wierzchołki lub piksele. Ponieważ podczas renderingu zawsze przetwarzanych jest więcej pikseli niż wierzchołków, obliczanie światła dla każdego piksela to dość kosztowny proces. Daje to jednak znacznie lepsze efekty wizualne. Ograniczymy się do schadera wierzchołków. Zanim powiemy, jak obliczyć natężenie każdego typu oświetlenia, przyjrzyj się globalnym zmiennym programu cieniującego. Jak widać w poniższym kodzie, do jednostki cieniującej wierzchołki będziemy wysyłać pozycję wierzchołka i wektor normalny struktura w input. Wartością zwracaną przez jednostkę będzie struktura w output, opisująca pozycję wierzchołka na ekranie po zrzutowaniu oraz jego kolor, który musimy obliczyć. Ustalamy również, że w scenie znajduje się światło otaczające, którego kolor opisuje zmienna Color Ambient. Dodatkowo umieściliśmy w niej światło punktowe, które emituje oświetlenie rozproszone i połysk. Kolor tego światła opisują zmienne Color Diffuse i Color Specular. Zmienna Glickt Postovektor opisujący pozycję światła. Natomiast zmienna GWPOS opisuje pozycję obserwatora, czyli kamery. Mniejsze KOD większe, / połączona macierz sceny, widoku i projekcji. Matrix scenę WFPROI Matrix, / macierz sceny. Matrix scenę Matrix, / kolor, który zostanie przypisany wierzchołkom, Vector Color Ambient, Vector Color Diffuse, Vector Color Specular, / pozycja światła, Vector Glickt Pos, / pozycja kamery, Vector GWPOS, / moc połysku, Float Exposure, / dane wejściowe z hadera wierzchołków, Strutt Input, Vector Position, POSITION, Vector Normal, NORML, średnik, / dane wejściowe z hadera wierzchołków, Strutt Output, Vector Position, POSITION, Vector Color, COLOR, średnik, światło otaczające. Najpierw obliczamy wartość oświetlenia otaczającego, które w rzeczywistości jest stałą przekazywaną do programu cieniującego wierzchołki i nie wymaga specjalnych kalkulacji. To najprostsze oświetlenie. Program cieniujący oblicza kolor wierzchołka za pomocą funkcji Light. Przekazujemy do niej pozycję wierzchołka i jego wektor normalny. Funkcja zwraca obliczony kolor, będący sumą światła otaczającego, rozproszonego i połysku. Gdybyśmy chcieli renderować jedynie oświetlenie otaczające, kod tej funkcji wyglądałby następująco. Float 4 light, float 3 vertex pos, float 3 vertex normal, /obliczenie końcowego koloru wierzchołka, return color ambient. Zwróć uwagę na jedną istotną kwestię. W naszej aplikacji dla uproszczenia pomijamy materiał, z którego są wykonane obiekty. Zakładajmy, że odbija całe światło docierające do obiektu. Dzięki temu nie musimy modulować padającego światła. Oświetlenie rozproszone. Oświetlenia rozproszonego użyjemy do symulowania matowych powierzchni. Aby je obliczyć, musimy wyróżnić odwrócony wektor kierunkowy światła, L, oraz wektor normalny powierzchni, na którą pada światło, N. Pierwszy uzyskujemy, odejmując od pozycji światła pozycję wierzchołka, dla którego obliczamy oświetlenie. Trzeba pamiętać o normalizacji uzyskanego wektora. W przeciwnym razie dalsze działania mogą być błędne. Następnie obliczamy iloczyn wektorowy ANC, dot product, dla wektora L, I, N. W ten sposób uzyskujemy wartość kosinusa kąta zawartego między wektorami. Jest to nasz współczynnik skalujący ilość światła docierającego do wierzchołka, jeżeli wektory są równoległe. F, kosinus równe 1. Światło pada z góry, co oznacza, że wierzchołek jest oświetlony z maksymalną siłą, jeżeli wektory są ustawione prostopadle. F, kosinus równe 0. Wierzchołek nie jest oświetlony. Funkcja Light po dodaniu kodu obliczającego oświetlenie rozproszone została przedstawiona na poniższym listingu. Funkcja Normalize jest wbudowaną funkcją języka HLSL i służy do normalizacji wektora. Natomiast funkcja Saturate obcina przekazaną wartość do przedziału ampersand LT średnik 0,1 ampersand GT. Float 4 light, float 3 vertex pos, float 3 vertex normal, slash wyznaczenie wektora kierunkowego światła, float 3 licht tier równe, licht pos, vertex pos, slash normalizacja wektora kierunkowego, L, licht tier równe, normalizę licht tier, slash obliczenie współczynnika światła rozproszonego, float diffuse równe, saturated dot licht tier, vertex normal, slash obliczenie końcowego koloru wierzchołka, return color ambient plus color diffuse gwiazdka diffuse, oświetlenie połysku. Pozostała do omówienia metoda obliczania natężenia połysku. Jest to najbardziej skomplikowane oświetlenie spośród omawianych w tym artykule. Podobnie jak w wypadku oświetlenia rozproszonego, zaczynamy od wyznaczenia wektora L, I, N. Następnie używamy ich do znalezienia wektora odbicia światła, ROC. Musimy także obliczyć odwrócony wektor kierunkowy kamery, V. Wyznaczmy go podobnie do wektora L. Teraz znajdujemy wartość kosinusa kąta zawartego między wektorami V i ROC to współczynnik światła połysku. Im kąt jest mniejszy, tym więcej światła odbitego od powierzchni trafia do kamery, a zatem połysk jest mocniejszy. Dodatkowo, aby zasymulować szorstkość powierzchni, wartość funkcji kosinus podnosimy do wybranej potęgi. W naszym programie cieniującym wykładnik potęgowania przechowuje zmienna X-Power. Im wyższa potęga, tym mniejsza plama połysku. Program zamieszczony na płycie pozwala modyfikować wykładnik potęgi, a także wiele innych parametrów oświetlenia. Możesz na przykład wygasić całkowicie światło otaczające oraz rozproszone i obserwować wyłącznie generowanie światła połysku. Float 4 light, float 3 vertex pos, float 3 vertex normal, slash wyznaczenie wektora kierunkowego światła, float 3 licht tier równe, licht pos, vertex pos, slash normalizacja wektora kierunkowego, L, licht tier równe, normalizę licht tier, slash obliczenie wektora kamery, V, float 3 wiew dir równe, normalizę gwiew pos, vertex pos, slash obliczenie współczynnika światła rozproszonego, float diffuse równe, saturated dot licht tier, vertex normal, slash obliczenie wektora odbicia ROC, float 3 reflex równe, normalizę 2 gwiazdka diffuse gwiazdka vertex normal, licht tier, slash obliczenie współczynnika światła połysku, float specular równe, powsaturated dot wiew dir, reflex, x-power, slash obliczenie końcowego koloru wierzchołka, return color ambient plus color diffuse gwiazdka diffuse, plus, color specular gwiazdka specular.